Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam i witam widzów telewizji Trwam. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: wiarygodność agencji ratingowych. W studiu telewizji Trwam witam bardzo serdecznie naszego gościa, pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kaźmierczaka, członka Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010-2016. Witam panie profesorze, szczęść
witam,
Boże.
Szczęść Boże, szczęść widzę.
Panie profesorze, rzeczywiście, jaka jest ta wiarygodność agencji ratingowych w przekazach medialnych w ostatnim czasie? Na pożytek typowo politycznych z tragedii żongluje się wiarygodnością tych agencji ratingowych. Między innymi prezes Rzepliński ujawnił w czwartek, że minister Paweł Szałamacha zwrócił się do niego pisemnie, by rozważył powstrzymanie się do 13 maja z publicznymi wypowiedziami podnoszącymi poziom sporu o Trybunał Konstytucyjny. Uzasadnił to tym, że 13 maja jedna z agencji ma podjąć decyzję w sprawie ratingu Polski.
Dokładnie tak. Znaczy, wróćmy może do decyzji styczniowej agencji Standard & Poor's, która obniżyła rating polskich obligacji skarbowych z AA- do BB+. To jest punkt niżej, uzasadniając to brakiem stabilności politycznej w Polsce. No, niestety ta decyzja odbiła się negatywnie na oprocentowaniu polskich obligacji, na zaufaniu zagranicy do polskich obligacji, dlatego, bo to oprocentowanie podskoczyło, prawda? Czyli Skarb Państwa musi płacić wyższe odsetki od długu. Szczęśliwie to było przejściowe. Znaczy, później już sytuacja na rynkach finansowych się uspokoiła i później inwestorzy zagraniczni znów zaczęli nabywać polskie obligacje. Bo rzeczywiście nie było jakiejkolwiek podstawy ekonomicznej takiej decyzji. To była taka decyzja tej agencji polityczna, prawda? Bo ona uwzględniła fakt, że w Polsce jest niestabilność polityczna spowodowana tą sytuacją Trybunału Konstytucyjnego. No, zdziwiony jestem, dlatego, bo mnie się zawsze wydawało, że agencja, która bada wiarygodność kredytobiorcy, prawda, tego, kto emituje obligacje, kto zaciąga dług, bierze pod uwagę jego zdolność do spłaty kredytu, prawda? Jego sytuację finansową, standing finansowy, a nie sytuację polityczną. No ale tak się stało i teraz kolejna agencja Moody's ogłosi właśnie swoją decyzję, czy obniżyć rating Polski, znaczy konkretnie obligacji skarbowych państwa, czy nie, właśnie 13 maja. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się kształtować. Rzeczywiście, powracając do wypowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego i listu ministra Szałamachy, no, to jest uzasadnione. Dlatego, bo jeżeli poprzednia agencja, prawda, zwracała uwagę na te czynniki polityczne, no to dobrze byłoby, gdyby nie podgrzewać atmosfery wokół Trybunału Konstytucyjnego, no bo no inaczej tego nie można odebrać jak no próba właśnie zaogniania sytuacji, prawda, jeżeli się ciągle ten temat Trybunału Konstytucyjnego podnosi.
A z drugiej strony, panie profesorze, Platforma Obywatelska, opozycja bije na alarm, twierdząc, że to właśnie pan minister Szałamacha kompromituje się jako minister finansów, kiedy wysyła taki list do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Rzeplińskiego.
No nie, no działa w dobrej wierze, prawda? No chce uspokoić sytuację po to, żeby nie pogorszyć sytuacji, jeżeli chodzi o ocenę naszej wiarygodności kredytowej. I on jako minister finansów ma do tego prawo, bo za to odpowiada, prawda? I to jest słuszne. Natomiast on, minister Szałamacha, w tym sensie ma rację, że nie ma jakichkolwiek podstaw ekonomicznych do obniżania wiarygodności kredytowej Polski. Nie ma. Dlatego, bo jeżeli przeanalizować sytuację makroekonomiczną Polski, prawda, a ona jest kluczowa w ocenie zdolności kredytowej Ministerstwa Finansów, rządu, państwa i jego zdolności do wykupu tych obligacji, no to sytuacja jest nie tylko stabilna. Obserwujemy w gospodarce nie tylko i na rynkach finansowych sytuację stabilną, ale również mamy przyzwoity, wysoki wzrost gospodarczy, prawda, relatywnie wysoki w stosunku do innych krajów europejskich. Mamy stabilność budżetową, mamy stabilność sektora fiskalnego, dlatego, bo relacja, miarą tej stabilności sektora fiskalnego jest relacja deficytu sektora fiskalnego do PKB. Ta relacja jest mniejsza niż wymagane przez Unię Europejską 3%. Deficyt sektora finansów publicznych do PKB za rok ubiegły to było 2,6%, prawda? W tym roku też, mimo wydatków tych 500+, rząd obiecał, że ten deficyt nie wzrośnie i również będzie ten deficyt w przyszłym roku niższy niż 3%. Więc tutaj nie ma obawy o to, że te obligacje nasze będą niewypłacalne, że nie będziemy w stanie, że Ministerstwo Finansów owych obligacji nie będzie w stanie wykupić. Więc tutaj nie ma, powiadam, żadnych podstaw czysto ekonomicznych, aby właśnie podgrzewać tę atmosferę. No chyba, że komuś na tym zależy, prawda? Bo i taką hipotezę też można postawić. I stąd bardzo zdziwiłbym się, gdyby agencja Moody's, bo to ona teraz podejmie decyzję, czy obniżyć rating obligacji skarbowych, czy nie, jeżeli by taką decyzję podjęła. Więc tutaj ten list, który wystosował minister Szałamacha, absolutnie miał uzasadnienie. Uważam, że uczynił w interesie Polski, w interesie, prawda, rządu, państwa słuszną decyzję, żeby powstrzymać się, no przynajmniej do tej decyzji, prawda, do 13 maja, kiedy ta decyzja zapadnie. Zresztą pamiętajmy, że jeżeli chodzi o agencje ratingowe, to one nie zawsze miały rację. One czasami się myliły, prawda, w swoich ocenach. Bywały sytuacje, że wystawiały opinie, prawda, o potencjalnych dłużnikach, o potencjalnych emitentach tych obligacji, zupełnie niesłuszne, prawda. I mamy liczne przykłady takich sytuacji, że udzielały agencje ratingowe pozytywnej opinii, po czym, prawda, potencjalny dłużnik bankrutował. No, taką najlepszą przykładem tej sytuacji jest właśnie najnowszy kryzys. Jeden z największych kryzysów finansowych w ogóle w dziejach najnowszych. Kryzys finansowy przełomu lat 2008-2009. No, kiedy właśnie agencje ratingowe udzielały wysokiej oceny wiarygodności bankom komercyjnym, które później bankrutowały i właśnie były źródłem kryzysu finansowego. No więc to nie jest tak, że one mają rację, a już na pewno moim zdaniem błędem jest, aby one brały pod uwagę w ocenie czynniki polityczne. Zresztą to jest taka przedziwna sytuacja, że agencje ratingowe nie dzielą się z otoczeniem, z metodologią sporządzenia swoich ocen. To jest tajemnica.
To wiedza tajemna, tak?
To jest wiedza tajemna. To jest ich narzędzie pracy, prawda? To jest ich tajemnica. I stąd bardzo duże różnice są, jeżeli chodzi o ocenę tych agencji ratingowych. Powracając do tej oceny ze stycznia, prawda, która obniżyła rating Polski. Później ukazała się na przykład ocena japońskiej agencji ratingowej, która była bardzo dobrze, na najwyższym poziomie. Więc pojawia się pytanie zasadnicze, skąd te duże różnice, jeżeli chodzi o oceny wiarygodności, prawda? Skąd one, czym one się różnią, jeżeli chodzi o narzędzia badawcze, jeżeli chodzi o badanie oceny. Więc te agencje, one nierzadko się myliły. Tu są jeszcze dwie kwestie. Mianowicie kwestia jest taka, że jest przedziwna sytuacja, że potencjalny inwestor, znaczy potencjalny dłużnik, który chce wyemitować obligacje, czyli zaciągnąć dług, musi prosić agencję ratingową o ocenę. to leży w jego interesie, żeby na potencjalni nabywcy te jego papiery dłużne kupili, prawda? Dlatego, bo ten inwestor, nabywca obligacji, no on musi wiedzieć, czym ryzykuje, prawda? Kupując taką obligację. On musi wiedzieć, czy ryzyko jest duże, czy małe, czy ten, kto emituje owe obligacje, czy jest wypłacalny, czy nie. No i stąd taki dłużnik no, musi się zwrócić do agencji ratingowej, żeby wystawiła ocena dla inwestorów. No ale musi też za to zapłacić. To właśnie emitent obligacji płaci agencji ratingowej za tę usługę. No, wiadomo, kto płaci, ten wymaga, prawda? Czyli to jest taka dziwna sytuacja, że te agencje ratingowe nierzadko no, wystawiają dobrą ocenę temu, kto płaci, prawda? No, nie wypada temu, kto płaci, dawać negatywnej oceny, bo z tego żyją, prawda? Z tego żyją. Więc to jest ten właśnie ta ujemna strona działalności tych agencji. No i tu jest bardzo ciekawa sprawa, mianowicie pytanie w zasadzie, które ja sobie zadawałem no, w moich wpisach, które można przeczytać w naszym dzienniku. Mianowicie tak. Dlaczego agencje ratingowe wystawiają na przykład, wystawiły negatywną, przepraszam, to jest nadal pozytywna, tylko nieco gorsza ocena ratingu obligacji skarbowych Polski. A na przykład, dlaczego agencje ratingowe nie zauważają działalności międzynarodowych banków komercyjnych, które angażują się w bardzo, mówiąc delikatnie, podejrzane transakcje. Bardzo podejrzane transakcje. Pamiętajmy, że banki komercyjne również emitują obligacje i też zmuszone są do zabiegania o taki rating, o taką ocenę. No bo podmiot, który nabywa, no musi wiedzieć, czy ten bank komercyjny, prawda, dobrze stoi, czy ma wysokie kapitały, czy wykupi po prostu te swoje obligacje. Więc agencje ratingowe wystawiały tym międzynarodowym bankom pozytywną opinię. No, wedle najnowszych wiedzy, tych dokumentów Panama Papers, prawda, wiemy, że te duże banki, no niestety, mając pozytywną opinię agencji ratingowych, wiarygodności kredytowej, no niestety postępowały niegodziwie, prawda, bo te banki międzynarodowe uczestniczyły w praniu brudnych pieniędzy, te banki uczestniczyły w zakładaniu podmiotów w rajach podatkowych, podmiotów, specjalnych podmiotów, dzięki którym możliwe było ukrywanie majątków tych najbogatszych na tym świecie ludzi, prawda? To one zakładały konta tym ludziom najbogatszym, prawda? Czyli krótko mówiąc, angażowały się w transakcje przestępcze, tak można by to powiedzieć. A mimo to uzyskiwały pozytywną opinię agencji ratingowych. Więc widzimy, że te oceny są takie bardzo ich subiektywne, prawda? Bardzo subiektywne. No i są bardzo liczne przykłady, że niestety agencje ratingowe się myliły. Tak.
Panie profesorze, w sporze o Trybunał Konstytucyjny bardzo wielu ekspertów mówi, że to nie jest spór na poziomie prawnym, tylko na poziomie politycznym. Także mamy do czynienia z niesamowitą akcją wymierzoną przeciwko państwu polskiemu, akcją podejmowaną niestety przez opozycję, donoszenie na Polskę, na forum Parlamentu Europejskiego, na forum środowisk międzynarodowych. I pan profesor zaznaczył bardzo mocno, że nie zawsze te racje ekonomiczne, czyli te przesłanki merytoryczne, które powinny być czymś fundamentalnym w podejmowaniu decyzji o obniżeniu rankingu, są czymś zasadniczym. Czy zatem i w tym momencie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakąś polityczną grą?
Dokładnie tak. Dlatego, bo no przyjrzyjmy się sytuacji makroekonomicznej obecnie Polski, prawda? Powtórzę jeszcze raz. Komisja Europejska właśnie dopiero co kilka dni temu podniosła ocenę wzrostu gospodarczego Polski. Prawda? Podniosła. przecież wzrost gospodarczy Polski, jest dynamika wzrostu, jest dwukrotnie wyższa aniżeli średnia w Unii Europejskiej. Znaczy oczywiście do poziomu życia, prawda, PKB na głowę ludności nam jeszcze jest bardzo daleko w Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi o wzrost, dynamikę, rozwijamy się dużo szybciej. Proszę zauważyć, bezrobocie w Polsce spada, jednak bardzo wyraźnie spada. Ono jest najniższe od co najmniej 10 lat, prawda? Jeżeli obserwować sytuację w pierwszym kwartale, bo to są najnowsze dane, zatem w pierwszym kwartale no obserwujemy spadającą liczbę bankructw przedsiębiorstw, a powtórzę jeszcze raz, dobrą perspektywę, jeżeli chodzi o stabilność sektora publicznego, mianowicie rząd właśnie sporządził teraz taki wieloletni plan finansowy, trzyletni na lata 2016-2019, gdzie właśnie jest pokazane, ile ten deficyt, zadłużenie będzie wyglądało. I to wszystko jest naprawdę bardzo optymistyczne. I zatem najprawdopodobniej no po prostu opozycja nie ma argumentów ekonomicznych. Nie ma argumentów ekonomicznych, żeby atakować rząd. Prawda? No więc pozostają argumenty natury politycznej. Myślę, że ten Trybunał Konstytucyjny no jest takim jednym z niewielu, prawda, czynników podgrzewanych przez opozycję po to, żeby po prostu atakować rząd, prawda, bo takie paliwo, prawda, nieustające paliwo, które pozwala podgrzewać tą atmosferę, kłócić się. No
niektórzy
bo,
nawet
to mówią,
proszę, panie profesorze, ostatni bastion Platformy Obywatelskiej i PSL-u, w którym okopali się.
No tak, oczywiście. No i skoro nie ma argumentów zasadniczych, prawda, mianowicie ekonomicznych, bo przecież dzięki tym wydatkom z 500+ i innym, prawda, wydatkom, no niewątpliwie wynagrodzenia w gospodarce wzrosną, prawda, dochody, popyt globalny wzrośnie. No i z całą pewnością sytuacja będzie szła ku lepszemu. No, najwidoczniej kogoś to denerwuje, prawda, i pozostają tylko argumenty polityczne. Nawiasem mówiąc, to gołym okiem widać, że opozycji zależy na tym podgrzewaniu atmosfery, mam na myśli o tych argumentach politycznych, bo no nie chcę w ogóle dyskutować o jakimś kompromisie w sprawie tego Trybunału Konstytucyjnego, co świadczy o tym, że na tym argumencie mi zależy, że po prostu to, o to chodzi, żeby się kłócić, żeby ten obraz, no niestety, na zewnątrz, prawda, wynosić. No to jest najgorsze, co może być, aby ten negatywny obraz Polski w Unii Europejskiej rozszerzać, pokazywać, umacniać, prawda, no z wiadomymi skutkami, prawda, no między innymi właśnie, jeżeli chodzi o te oceny ratingowe agencji ratingowych. Więc myślę, że to tak będzie trwało, prawda. No, że...
Jakie pole manewru, panie profesorze, ma polski rząd?
No na pewno trzeba, rząd ma, powinien chyba pokazywać nieustannie wolę kompromisu, prawda? No również w sprawie owego Trybunału Konstytucyjnego. Wolę kompromisu, prawda? Że pokazać, że to druga strona, że to drugiej stronie na kompromisie nie zależy, prawda? To jest jedna kwestia. I później, jeżeli te problemy ekonomiczne będą szły w dobrym kierunku, prawda? Jeżeli ta sytuacja obecna, prawda, będzie trwała, mam na myśli warunki makroekonomiczne, no to społeczeństwo samo, prawda, będzie w stanie ocenić, czy ta polityka jest słuszna, czy nie. Ja myślę, że jak najbardziej pozytywnie oceni, no bo przecież widać, że bardzo wiele jest rozwiązań już rozpoczętych i planowanych, no które będą sprzyjały, prawda, ożywieniu gospodarki, poprawie sytuacji materialnej społeczeństwa, no i umocnieniu tej suwerenności ekonomicznej Polski. Suwerenności ekonomicznej, mamy nowe przecież projekty ustaw, które umacniają tę suwerenność ekonomiczną. I to jest właśnie bardzo optymistyczne, prawda, to o czym nie pamiętała opozycja, kiedy była u władzy, prawda? No mam tu na myśli właśnie tą wspaniałą ustawę o ochronie ziemi, prawda? O ochronie lasów, projekty inwestycyjne, duże projekty inwestycyjne w ramach tego programu reindustrializacji gospodarki. To powinno przynieść nie tylko ożywienie gospodarcze, ale nowe miejsca pracy. Przede wszystkim nowe miejsca pracy i w tych regionach zwłaszcza, gdzie to bezrobocie jest jeszcze duże. Bo niestety opozycja zapomina o jednej ważnej rzeczy, że te dysproporcje poziomu materialnego w Polsce przez ostatnie lata, one się pogłębiały. Mieliśmy do czynienia z procesem dywergencji, znaczy z procesem poprawy sytuacji materialnej w tych regionach silnych, prawda? I niestety z dalszą pauperyzacją tej Polski B.
Cała polityka ekonomiczna Platformy była skupiona właśnie wokół tych centrali, głównych ośrodków ekonomicznych, gospodarczych, dużych miast, a tym samym rozrastał się ten margines i bieda w tych środowiskach prowincjonalnych.
Tak, to znaczy to była taka koncepcja rozwój przez umocnienie metropolii. To była taka mniej więcej koncepcja. Znaczy to mniej więcej sprowadzało się do tego, że jeżeli my będziemy inwestować w metropolie, prawda, je rozwijać, to ten rozwój będzie promieniał na te regiony słabsze. Że to będzie i to będzie prowadziło do wyrównania się dysproporcji rozwojowych w Polsce. No oczywiście ta argumentacja była dosyć naiwna, prawda, bo było dokładnie odwrotnie. To ten proces dywergencji postępował, zubożenia tych regionów biednych, wschodnich postępował, ludność emigrowała z tamtych regionów do Warszawy, do tych regionów bardziej rozwiniętych, czy też za granicę.
Poza granicą ojczyzny, no i chociażby w ostatnim czasie przez 8 lat, panie profesorze, statystyki mówią bardzo jasno, dwa najbardziej wyludniające się województwa to zachodnio-pomorskie i województwo na ścianie wschodniej.
To jest ta koncepcja, błędna koncepcja tej dyfuzji. Nawiasem mówiąc, ja się dziwię, że ją tak, prawda, forsowano, dlatego, bo przecież naprawdę w ramach pierwszej perspektywy budżetowej, czyli tych funduszy unijnych, które otrzymaliśmy w latach 2007-2013, to naprawdę można było bardzo wiele zrobić na rzecz właśnie zniwelowania tych różnic rozwojowych. Niestety niewiele, moim zdaniem, niewłaściwie wykorzystano te środki, dlatego, bo no właśnie dlatego, że tych różnic nie udało się zmniejszyć. Moim zdaniem była błędna koncepcja wydatkowania tych funduszy unijnych w pierwszej perspektywie fiskalnej. No miejmy nadzieję, że teraz na bazie doświadczeń, prawda, no bo to ta pierwsza perspektywa, no co tu dużo ukrywać, to było pewne doświadczenie, było w wydatkowaniu środków unijnych. No miejmy nadzieję, że teraz dużo więcej środków dostaliśmy z Unii Europejskiej. To jest ponad 100 miliardów euro, prawda? Że to będzie właśnie służyło przede wszystkim rozwojowi tych regionów biedniejszych. No i mamy pierwsze tego symptomy. Na przykład bardzo mnie ucieszyła zapowiedź odtworzenia ponownej budowy Stoczni Szczecińskiej, prawda? Czy budowy Mierzei Wiślanej. No to właśnie o to chodzi, żeby...
Udrożnienie Odry także.
Udrożnienie, transport śródlądowy, prawda? Więc to są dobre zapowiedzi. Właśnie o to chodzi, żeby ożywić gospodarkę tych regionów słabszych, żeby tam przede wszystkim inwestować duże inwestycje, żeby tam właśnie kierować. No i szansa jest, bo powiadam, te środki unijne są dosyć duże. Tak.
Panie profesorze, wspomniał pan o tych podjętych już programach dotyczących uzdrowienia sytuacji ekonomicznej w państwie polskim przez obecny rząd. W dalszym ciągu nierozwiązana sprawa frankowiczów dotycząca ogromnej części naszej społeczeństwa. Pan prezydent nie wycofuje się ze swojego projektu ustawy, który jest negatywnie oceniany chociażby przez KNF.
Tak, więc no to jest wielki dylemat, dlatego, bo rzeczywiście tutaj zachowanie banków przy udzielaniu kredytów bankowych i później zachowanie banków w procesie spłaty tych kredytów, no jest trochę niepokojące, ja bym powiedział. niepokojące. Niepokojące dlatego, bo mamy jakąś taką przedziwną sytuację, że ci kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty frankowe, oni płacą coraz większe kapitały, coraz większe mają raty do spłaty. To jest przedziwna sytuacja. No, tak być nie powinno, prawda? Bo normalnie, prawda, w miarę spłaty kredytu nasze zobowiązania maleją i spłacamy coraz mniej, prawda? Tymczasem jest inaczej, jest odwrotnie, że te obciążenia z tytułu spłaty kredytów rosną. Więc to jest sytuacja anormalna, wynikająca oczywiście ze zmiany kursu franka, złotego do franka, w związku z osłabieniem kursu złotego do franka. Dlatego, bo banki w tych umowach kredytowych zastrzegły sobie pewną dowolność, jeżeli chodzi o ustalanie kursu franka, wedle którego ta spłata kredytu jest przeliczana. No to jest w ogóle niedopuszczalne, dlatego, bo w umowie powinno być zapisane określony poziom, prawda, tego kursu, po jakim on jest brany pod uwagę przy określaniu spłaty kredytów. Tymczasem banki po prostu sobie wedle własnego uznania ten kurs, prawda, ustalają, no oczywiście z korzyścią dla siebie. I to sprawia, że ci frankowicze po prostu płacą coraz więcej, prawda, coraz więcej. Więc tutaj ten problem absolutnie trzeba rozstrzygnąć, bo mamy w ogóle też sytuację taką, że oni spłacają te kredyty, spłacają dług rośnie. Dług przewyższa wartość nieruchomości, którą zakupili za ten kredyt frankowy, prawda? Więc i są w ogóle wielu dłużników kredytów frankowych jest w sytuacji bez wyjścia, nie może nic zrobić. Dlatego, bo z jednej strony, no, można by się pozbyć tego długu, prawda, sprzedając nieruchomość i spłacić kredyt, ale to nic nie rozwiązuje problemu, bo dług jest większy
niż wartość
tej nieruchomości, prawda? No więc ten dłużnik, sprzedając nieruchomość, nie dość, że nie będzie miał gdzie mieszkać, to jeszcze będzie dalej zadłużony, prawda? Więc to jest ten dylemat bolesny i mi się wydaje, że niestety to jest absolutnie konieczne, żeby to rozwiązać, te problemy kredytów frankowiczów rozwiązać. Absolutnie. To jest nakaz moralny tego rządu, tego państwa i prezydenta, który przecież w końcu obiecał rozwiązanie problemu i oczywiście powiedział, że słowa dotrzyma. No, oczywiście rozwiązania są różne, prawda? Pamiętajmy, że tutaj ta sytuacja frankowiczów, ona jest zróżnicowana, bo na pewno byli ci, którzy zaciągali kredyty frankowe na pierwsze mieszkanie, bo zakładali rodziny, prawda? I po prostu musieli zaciągnąć ten kredyt. Nadarzyła się okazja, dlatego, bo ten kurs złotego do franka był tak korzystny, prawda? I ta spłata rat kapitałowych i odsetek była tak korzystna w stosunku do kredytów złotych, no, że po prostu warto było naprawdę ten kredyt zaciągnąć, prawda? No i to było dobre rozwiązanie, no bo ktoś, kto zakłada rodzinę, prawda, kto spodziewa się potomstwa, no jest rzeczą naturalną, że chce mieć mieszkanie. No, natomiast część tych frankowiczów nabywała nieruchomości na kredyt we frankach w celach zarobkowych, w celu wynajmu tej nieruchomości w celach zarobkowych. No oczywiście i tak można, no ale ja bym tu dostrzegał jakąś taką nieco mniejszą motywację, jeżeli chodzi o pomoc tej drugiej grupie, prawda, frankowiczów w stosunku do tej pierwszej grupy frankowiczów. Dlatego, bo gdyby okazało się jednak, że ten ciężar związany z kredytami frankowymi jest bardzo duży. Mam na myśli obciążenie dla banków, prawda? No to przede wszystkim w pierwszej kolejności należałoby pomóc tym, którzy właśnie zaciągali kredyty na pierwsze mieszkanie, prawda? Na pierwsze mieszkanie. No i następna sprawa to jest na pewno rozłożenie tego problemu w czasie, prawda? Nie chodzi o to, żeby jednak to rozwiązanie, które z całą pewnością w jakim stopniu nawet istotnie może obciążyć banki komercyjne, prawda? Bo no ja spodziewam się, ja oczekuję, że to one w dużej mierze poniosą ciężar, prawda, tego rozwiązania pomocy frankowiczom. No co oczywiście uderzy w ich kapitały, ich zdolność do udzielania kredytów. No, pamiętajmy, że one już przecież są obciążone tym kredytem, tym podatkiem bankowym, prawda? Ale ten problem można by rozwiązać, rozkładając na szereg lat, prawda, ten ciężar pomocy frankowiczom, mam na myśli dla banków komercyjnych, więc tutaj rozwiązania są i myślę, że to się uda przy dobrej woli, aby pomóc właśnie no, tym dłużnikom, no, przede wszystkim, żeby oni nie byli w sytuacji bez wyjścia, prawda?
Panie profesorze, w ostatnim czasie za rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, afer było co niemiara, ale jeżeli mówimy o tym wymiarze ekonomicznym, finansowym, jedna z większych afer dotyczących piramidy finansowej, czyli Amber Gold, tysiące ludzi oszukanych przez piramidę finansową. W tym momencie co zawiodło? Państwo polskie, nadzór finansowy, różnego rodzaju układy polityczne, biznesowe. Ci ludzie do dzisiaj nie doczekali się sprawiedliwości.
Tak, więc rzeczywiście to jest bardzo trafne pytanie. Kto zawiódł, prawda? Bo na pewno zawiedli zarządzający tym funduszem Amber Gold. Ale nie tylko. Otóż rzeczywiście to była piramida finansowa, dlatego, bo no, z jednej strony przyjmowano, prawda, to była klasyczna piramida finansowa. Przyjmowano na wysoki procent depozyty, prawda, od gospodarstw domowych, osób fizycznych, indywidualnych. No i gdzieś tam miano to inwestować, miano osiągać tak wysoki dochód, prawda, z tych inwestycji. Ten Amber Gold miał osiągać tak wysoki dochód, aby tymi zyskami podzielić się z depozytariuszami, prawda? Obiecano im dużo wyższe zyski, aniżeli depozyt w banku komercyjnym. No, ale to była fikcja, dlatego, bo Amber Gold nie lokował tych środków pieniężnych tak pozyskanych rzeczywiście w autentyczne inwestycje o wysokiej dochodowości, prawda, wysokiej dochodowości. A więc to była właśnie klasyczna piramida finansowa. Chodziło tylko o to, żeby przyciągnąć, prawda, jak najwięcej oszczędności ludności i z tych pieniędzy jakieś tam robić nie wiadomo jakie interesy, prawda, niezbyt transparentne interesy, co się później okazało, że one w ogóle nie były dochodowe, prawda?
Chociażby jak linia lotnicza OLT Express.
No dokładnie, prawda, która nie wypaliła. Ale ojciec stawia bardzo ważne pytanie, kto jeszcze zawinił? Kto zawinił? No zawiniły organy nadzorcze, organy nadzoru finansowego, które powinny przecież dostrzec ten mechanizm piramidy finansowej, prawda? I one powinny po prostu rozszyfrować ten cały mechanizm i albo ostrzec właśnie inwestorów, prawda? I osoby indywidualne, że to jest niebezpieczne, prawda? Albo zażądać od Amber Gold specjalnych zabezpieczeń kapitałowych na wypadek niewypłacalności, czego nie zrobiono. I tutaj wydaje mi się, że tutaj te organy nadzorcze absolutnie zawiodły. Oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego zawiodły, prawda? No na to pytanie już w stanie nie jestem odpowiedzieć. Czy to było zaniechanie jakieś świadome, czy przeoczenie, prawda? Ale niewątpliwie tu leży też wina absolutnie po stronie nadzoru finansowego.
No mieliśmy chociażby do czynienia z bardzo niepokojącymi zjawiskami dotyczącymi działań organów sprawiedliwości na telefon, tak? W sytuacji Amber Gold, gdzie pewne decyzje tak były podejmowane na rzecz pewnego wykonywanego telefonu, który był podszyty pod organy władzy państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
No, starano się wyciszyć, prawda, sprawę, to jest naturalne. Bo proszę pamiętać, szczęśliwie ten upadek Amber Gold, on się nie rozlał jeszcze na cały system finansowy, prawda? Ale przecież mamy liczne przypadki, że tak mogło być. Tak mogło być, to znaczy ten spadek zaufania do jednej instytucji finansowej może się rozlać na inne instytucje finansowe, może nastąpić uruchomienie efektu kuli śnieżnej, prawda, kiedy ludność zacznie wycofywać depozyty z banków. No to może być najgorsze, co może spotkać system finansowy. No, szczęśliwie to udało się uniknąć. No, inne te duże banki komercyjne jednak są stabilne, prawda, są stabilne. No i to można potraktować jako zjawisko pozytywne, że to sprawa Amber Gold nie uległa rozszerzeniu.
Panie profesorze, sztandarowe programy rządu pani premier Beaty Szydło ruszają. Powoli, stopniowo, 500+, o tym pan profesor już wspomniał, darmowe leki między innymi dla seniorów. Jedna z zasadniczych zapowiedzi to także powrócenie do dawnego wieku emerytalnego. Przy 500+ Platforma Obywatelska już wtedy mówiła, że pieniędzy nie wystarczy. W kontekście wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów pojawił się ten sam argument, że na ten program po prostu pieniędzy nie będzie. Czy wystarczy pieniędzy na wprowadzenie tej ustawy emerytalnej, która powróci do poprzedniego wieku emerytalnego?
Tak, więc to jesteśmy na etapie liczenia tego, prawda? Oceny efektu finansowego obniżenia wieku emerytalnego, więc tego jeszcze nie wiemy. Natomiast z całą pewnością należy stwierdzić, że wiek emerytalny będziemy obniżali pod warunkiem, że znajdziemy środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. To nie ulega wątpliwości.
Czy program pana premiera Morawieckiego jest wystarczającą gwarancją na zrealizowanie tego pomysłu?
Dlatego, bo obniżenie wieku emerytalnego ma jednak swoje zalety. On to ma swoje zalety. To jest przedsięwzięcie kosztowne, niewątpliwie, prawda? Ale ono ma swoje zalety i ma swoją logikę, ma swój sens. Bo proszę zauważyć, dzięki obniżeniu wieku emerytalnego jednak nastąpi wymiana pokoleniowa na rynku pracy. Znaczy, na pewno ludzie młodzi, prawda, dzisiaj bezrobotni, będą w stanie zastąpić ludzi w podeszłym wieku, prawda, czyli to jest bardzo istotne, no chociażby z punktu widzenia procesów migracji za granicę młodzieży, prawda, to jest bardzo ważne. Druga kwestia to jest taka, że jednak obniżenie wieku emerytalnego i wstąpienie na rynek pracy ludzi młodych, to powinno zaowocować zwiększeniem się wydajności pracy, produktywności pracy. No, powiem truizm, że człowiek młody jest jednak bardziej wydajny niż człowiek, który ma 66 lat. Ja sobie na przykład nie wyobrażam sytuacji, kiedy pielęgniarka w wieku 66 lat, prawda, pobiera krew noworodkowi, prawda? Czy na przykład murarz stoi w wieku 66 lat, stoi na rusztowaniach, prawda, budując dom. Więc to jest istotne, aby po pewnym wieku emerytalnym jednak człowiek już nie jest wydolny, prawda. I teraz pojawia się takie pytanie, ale przecież jeżeli ci ludzie nie będą krócej pracować, to będą krócej płacić składki, prawda? No owszem, tak, tylko że na to miejsce wejdą nowe pokolenia pracowników, młodych, którzy też będą płacić składki, prawda? Jeżeli wzrośnie zatrudnienie, to i część ludności z zagranicy powróci do kraju i będzie płacić składki tutaj w Polsce, a nie za granicą, zasilać zagraniczne fundusze emerytalne, prawda? Więc to trzeba dokładnie policzyć. I ja bym widział pozytywny aspekt obniżenia wieku emerytalnego, absolutnie. To, co szczególnie zrobiono w przypadku kobiet, prawda, kiedy podwyższono kobietom wiek emerytalny aż o 7 lat, bo przecież mężczyznom podwyższono tylko o 2 lata, ale kobietom, które przecież pracują na 2 etaty, prawda, to zafundowano dłuższą pracę aż o 7 lat. Więc to jest sytuacja anormalna, prawda? I to nie jest tak, że obniżenie wieku emerytalnego będzie skutkowało jakimś takim istotnym obniżeniem składek do funduszy emerytalnych.
Panie profesorze, chciałbym zaprosić naszych widzów do współtworzenia naszego spotkania. Drodzy Państwo, w studiu telewizji TVAM pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010-2016. Temat spotkania: wiarygodność agencji ratingowych, ale z tym wiążą się wszystkie przejawy funkcjonowania w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym naszego państwa. Numery telefonów do naszego studia 56 657 0011. Drugi numer telefonu 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48, i dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Bardzo proszę, telewizja TVAM. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Kazimierz Zełku. Mam pytanie do gościa.
Bardzo proszę, panie Kazimierzu.
Na początku audycji padło, że sprawy, powiedzmy, pozaekonomiczne nie są brane albo nie powinny być brane przez agencję. No ale jeżeli na przykład panu Kaczyńskiemu przyjdzie do głowy, że tak jak przedtem zaatakował Trybunał, tak teraz każe swoim posłom uchwalić, że będziemy spłacać tylko co drugą pożyczoną złotówkę, to będzie to istotne dla tych, którzy pożyczają, czy nie? To tyle w tej sprawie.
Dziękuję, panie Kazimierzu. Znamy już ten głos. Pan chyba wczoraj w Marszu Kodu uczestniczył, ale to na marginesie i trochę tak żartobliwie, bo pan Kazimierz niejednokrotnie próbuje, panie profesorze, do nas się dodzwonić, reprezentując bardzo konkretnie to, co przeminęło już w Polsce po 8 latach. Bardzo proszę.
Tak, więc no przyznam się szczerze, że odpowiedź jest bardzo prosta. No, panu Kaczyńskiemu przyjdzie do głowy, żeby spłacać co drugą złotówkę. No, panu Kaczyńskiemu nie może przyjść do głowy takie rozwiązanie. Dlatego, ponieważ Polska jest zobowiązana do regularnej spłaty obligacji, które zaciąga. Pamiętajmy, podmioty zagraniczne, inwestorzy zagraniczni ulokowali w polskich obligacjach skarbowych swoje fundusze na sumę 190 miliardów złotych obecnie. Było nawet 200, teraz jest 190 miliardów złotych. I w naszym interesie, w interesie utrzymania stabilności finansowej naszej gospodarki jest, ażebyśmy ten stan rzeczy utrzymali, aby ci inwestorzy z Polski nie uciekli, bo przecież oni de facto są też podmiotami finansującymi nasz deficyt fiskalny. I robimy wszystko, aby tak było. I obecny rząd to czyni, prawda? Tu nie widzę żadnych zmian, żadnych zapowiedzi spłaty co drugiej złotówki. No, nie ma też powodu, aby pan Kaczyński takie rozwiązanie proponował. Dlatego, bo zadłużenie sektora publicznego w stosunku do PKB w Polsce wynosi zaledwie 50%. To jest jedno z najniższych w Europie. Zadłużenie Niemiec wynosi, z tego co pamiętam, chyba 90% PKB, jest dużo wyższe. Zadłużenie sektora publicznego krajów Europy Zachodniej jest dużo wyższe w stosunku do PKB ani zadłużenie Polski. Więc wszystko jest absolutnie kontrolowane i nam zależy na tym, aby ten stan rzeczy utrzymać. A już z całą pewnością spłata co drugiej złotówki nie leży w kompetencjach pana Kaczyńskiego.
Pan profesor wspomniał o inwestycjach. Myślę, że takim bardzo mocno pokazującym całą sytuację papierkiem lakmusowym są inwestycje, które przychodzą do nas z zewnątrz, które pokażą także obniżenie na podstawie politycznych racji ratingów polskich. Chociażby niemiecki, panie profesorze, koncern motoryzacyjny Daimler poinformował we środę, że planuje wybudowanie w Polsce fabryki silników. Ma ona powstać w Jaworze na zachód od Wrocławia. Rozpoczęcie produkcji jest planowane na rok 2019.
Tak, więc tu widać, że kapitał nie zna granic, prawda? Że dla inwestorów sytuacja polityczna ma mniejsze znaczenie. Znaczy, czy mniejsze? Ma znaczenie, ale najwidoczniej inwestorzy zagraniczni uznali, że ta stabilność polityczna jednak istnieje, skoro przychodzą do Polski. Pamiętajmy, że ta inwestycja Mercedesa w budowie silników to jest bardzo, bardzo istotna inwestycja, bo to nie jest tam produkcja jakichś opakowań, czy karoserii do samochodów, czy kół, prawda, tylko jednak to jest już inwestycja zaawansowana o dużym wkładzie tak zwanej wartości dodanej, nowej wartości dodanej, prawda, zaawansowana innowacyjnie, technologicznie. No, budowa silników, nie muszę tłumaczyć, jest rzeczą bardzo skomplikowaną. I fakt, że Niemcy, którzy przecież w prasie nas najbardziej krytykowali, to właśnie najbardziej niemiecka prasa nas krytykowała, prawda, od czci i wiary nas tutaj odsądzana, prawda, i nagle oni tutaj przychodzą ze swoimi inwestycjami. A zatem to widać właśnie ten... No to jakoś tą miałkość, prawda, tych argumentów politycznych, które opozycja, prawda, tutaj nam serwuje.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie to Pan Jezus Chrystus, kłania się Joanna z Niemiec. Serdecznie pozdrawiam szanownego gościa i ojca prowadzącego. I taka mała dygresja, pozdrawiam Pana Kazimierza, który przed chwileczką dzwonił przede mną. I pozdrawiam panią profesor Sztamiskis, która ostatnio bardzo ładnie się o Polsce wypowiadała dla gazety Stern, mówiąc o warszawskim bolszewizmie. Wstyd mi po prostu za to. No i tak, panie profesorze, bo to jest taka mała dygresja, po prostu na boku. Panie profesorze, bardzo dziękuję za te piękne słowa o Polsce, o Polakach. O tym pięknym planie skrócenia wieku emerytalnego dla kobiet, bo my, powiem tak szczerze, bardzo ciężko pracujemy za granicą. My chcemy wrócić do Polski. Cieszę się strasznie, że w końcu będziemy mogli iść na tą zasłużoną emeryturę i żeby nasze dzieci wróciły z tej obczyzny do Polski. Ja mam trójkę dzieci za granicą od wielu, wielu lat. Cieszę się, że moi synowie i córka, jedni synowie są w Holandii, córka jest w Belgii, że oni chcą wrócić do Polski. Bo do takiej Polski, jaką teraz Państwo nam fundujecie, aż miło wracać. My mamy swoje firmy w Polsce, gdzie odprowadzamy podatki w Polsce. I to jest to, co po prostu Polaków powinno łączyć. I te wszystkie kody, to wszystko, te Petru, nie patrzmy na to. Róbmy swoje. Serdeczne pozdrowienia, błogosławieństwo dla całej Polski z zagranicy. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję pani Anno, panie profesorze, bardzo konkretny
kilka
głos.
Kilka ważnych spraw, tak. Kilka. Zacznę od końca. Prawda? Pani bardzo, bardzo mądrą rzecz powiedziała na końcu, żebyśmy po prostu realizowali tę swoją koncepcję polityki gospodarczej, nie oglądając się na ataki opozycji, prawda? Bo społeczeństwo dopiero będzie w stanie ocenić, kto co zrobił, prawda? To jest jedna kwestia. Druga, powrócę do tego wieku emerytalnego kobiet. No rzeczywiście, ja sobie nie mogę wyobrazić. Do tej pory ja nie rozumiem, kto podpowiedział Platformie Obywatelskiej, aby kobietom wydłużyć wiek emerytalny o 7 lat. To chyba diabeł im to podpowiedział, prawda, żeby przegrali te wybory. Bo przecież jest rzeczą oczywistą, że to ten argument zaważył na pewno na wynikach wyborów i że ktoś po prostu nie zastanowił się, co jakie rozwiązanie realizuje, prawda, przedłużając o 7 lat kobietom wiek emerytalny w sytuacji, kiedy inne kraje obniżają wiek emerytalny. One się z tego podwyższonego wieku emerytalnego wycofują. No, przykład Niemiec, prawda? Najnowszy przykład Niemiec. Więc to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, znów pani dziękuję za tą kwestię, którą pani podniosła, mianowicie tego powrotu młodych do Polski, zakładania firm. No przecież o to chodzi, żeby ci ludzie zakładali tutaj firmy, żeby zatrudniali tutaj ludzi, żeby płacili składki emerytalne w Polsce,
podatki,
a nie we Francji czy w Wielkiej Brytanii, gdzie poziom stopy życiowej jest pięciokrotnie wyższy, prawda? No to właśnie o to chodzi też przy obniżaniu tego wieku emerytalnego, żeby ludzie po prostu nie pracowali do śmierci, prawda? Bo przecież to nie chodzi tylko o skład, prawda, w tym rozwiązaniu. Tak.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Mieczysław z Kalisza. Witam ojca prowadzącego i pana profesora, który omawia audycję. Ja nie chcę nawiązywać i zaognać dyskusji po tym pierwszym telefonie z Ełku słynnym, to już od dawna. I nie, widzę, że ten pan na pewno nie wie, co to jest pieniądz fiducjarny i nie wie, co to jest w ogóle pieniądz w wydaniu pana Geldera, autora amerykańskiego, współpracownika Friedmana, który dostarczał, doradzał Chinom, jak przejść z kapitalizmu czerwonego na ten postępowy. I ja chciałbym tylko zapytać pana profesora, czy ten układ między bankiem a pożyczkobiorcą polskim wynikał z układu między bankiem a pożyczkodawcą, czy w wyniku fluktuacji giełdowej franka między państwami, franka szwajcarskiego, a państwem polskim, no tego ja może nie zrozumiałem tej audycji, znaczy tego fragmentu właśnie. Czy to jest pojedynczy taki ekscesczy to jest międzypaństwowy? Bóg zapłaci.
Dziękuję, panie Mieczysławie. Kalisz, pozdrawiamy. Już pan profesor śpieszy.
Tak, no, sprawa niewątpliwie jest skomplikowana. To zacznijmy i wcale się nie dziwię, że ma pan trudności ze zrozumieniem tego problemu, prawda? Bo tu jest bardzo wiele poglądów, jeżeli chodzi o te kredyty frankowe. Ale generalnie rzecz biorąc, najprościej rzecz ujmując, sprawa wygląda w ten sposób, że frankowicze zaciągali te kredyty we frankach wtedy, kiedy kurs złotego do franka był bardzo mocny. I im się wydawało, że to już tak zawsze będzie, prawda? Że zawsze będzie, że już ten złoty do franka będzie już jedyne co, to się tylko umacniał. Że było tam prawie że dwa złote za franka, prawda? I że jeszcze będzie lepiej, a może jeden złoty za jednego franka. Tymczasem to było tak, że i zawsze tak jest, jeżeli chodzi o wahania aktywów finansowych, w tym wahania walut, że po pewnym umocnieniu, po osiągnięciu pewnego szczytu umocnienia, no później następuje odwrót, prawda? Następuje sytuacja odwrotna, kiedy są tendencje odwrotne. Dlatego, bo mamy do czynienia z tak zwanym płynnym kursem złotego do franka, czy do euro, czy do dolara. Czyli ten kurs się zmienia codziennie, co godzina, prawda? On się waha, bo taki system kursowy przyjęliśmy. No i tak też miało miejsce. Frankowicze nie mogli zrozumieć, że zaciągnęli dług po kursie franka, po którym on już tylko mógł się umacniać, on już tylko następować proces odwrotny, prawda? Czyli osłabienia kursu złotego do franka. No i dzisiaj mamy, prawda, 3,97 złotych za jednego franka, czyli prawie dwa razy więcej niż wtedy, kiedy oni zaciągali ten dług, prawda? No bo i to jest naturalne. Takie są wahania waluty płynnej, prawda? I z tym należało się liczyć. Oczywiście nigdy to tak teraz z punktu widzenia oczywiście przeszłości łatwo powiedzieć, prawda, no, że on się nie będzie umacniał. No nikt nie wiedział, a może się będzie umacniał. Oni na to liczyli. Ale to było bardzo ryzykowne. Frankowicze naprawdę mocno ryzykowali, zaciągając ten dług po takim kursie. Oni powinni się spodziewać i banki to wiedziały, że nadejdzie moment, kiedy nastąpi proces odwrotny. Prawda? I na to liczyły i na tym chciały zarabiać, co też miało miejsce.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Grażyna z Mazowsza. Halo?
Tak, bardzo proszę, pani Grażyno, słyszymy się. Rozpocząć proszę wypowiedź.
Dobrze, chciałam się spytać, jeśli chodzi o te agencje ratingowe, co to są za instytucje, co to są za bożki jakieś kapitalizmu, czy to są amerykańskie instytucje, jakie one mają możliwości badania gospodarek, czy to tak wszystko one muszą wiedzieć, tak co do grosza, co się dzieje w danej instytucji, w danym państwie i czy my w Polsce nie możemy stworzyć też własnej agencji ratingowej, no jesteśmy największym krajem regionu. To bardzo bym prosiła o odpowiedź.
Dziękujemy pani Grażyno, pozdrawiamy pani profesorze.
No to na godzinę mówienia, prawda, tak. Ale pytanie zasadnicze, w zasadzie to powinienem zacząć od tego, prawda, od tego pytania. To pytanie fundamentalne. Więc tak, no pamiętajmy, że ja o tym wspomniałem, że jeżeli dłużnik chce zaciągnąć dług, emitując obligacje, no to ta obligacja musi mieć zaufanie jakieś, prawda? Czyli ten, kto nabywa tę obligację, no musi mieć pewność, że ten dłużnik dług spłaci. Otóż inwestor sam nie jest w stanie ocenić tego ryzyka. Nie jest w stanie. No to co może, a chce kupić te obligacje, to co ma zrobić? No idzie do specjalnej agencji, która się w tym specjalizuje, w ocenie ryzyka wiarygodności kredytowej dłużnika. Bo to są instytucje, które tym się tylko zajmują, tą oceną. I każdy z nas, jeżeli chce kupić te obligacje, to kieruje się tą oceną. Tą oceną. Znaczy tu nie chodzi nawet o drobnych tam ciułaczy, prawda, tylko o potężne instytucje, które kupują te obligacje, jak fundusze emerytalne, fundusze ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne na tak zwanym rynku hurtowym. Więc stąd wynika potrzeba istnienia tych instytucji. No i w ogóle one właśnie rozwinęły się w XIX wieku. No i jak to zwykle bywa w każdej dziedzinie działalności, nastąpiły procesy monopolizacji, czyli tych instytucji było dużo, ale niektóre z nich były eliminowane, wchłaniane przez te duże instytucje ratingowe i taki pojawiło się zjawisko oligopolu, prawda? Jeżeli chodzi o te, i doszło do tego, że jest kilka światowych tych instytucji ratingowych, których rating ma znaczenie. W Polsce próbowano, prawda, takie instytucje tworzyć. Ja pamiętam, SKOKi próbują taką agencję stworzyć. Ale jednak kluczowe znaczenie mają te potężne instytucje międzynarodowe. Bo pamiętajmy, jeżeli Polska emituje obligacje, to musi mieć ocenę tej dużej, potężnej instytucji. Ale pani dotknęła przeciekawego wątku, prawda, który no, mnie trochę nawet rozbawił. Otóż pani powiedziała tak. Czy rzeczywiście te agencje ratingowe muszą o nas wszystko wiedzieć? Rzeczywiście tak jest. Bo proszę zauważyć, tu jest coś na rzeczy. Jeżeli agencja ratingowa bada wiarygodność naszych obligacji skarbowych, które emituje Ministerstwo Finansów, no to de facto ta agencja ratingowa bada całokształt polityki gospodarczej państwa, prawda? Całokształt polityki gospodarczej państwa. No naprawdę robi to bardzo profesjonalnie. I co tu dużo ukrywać, te agencje ratingowe są takimi instytucjami, prawda? No, jak to się mówi, no, badającymi naszą sytuację i śledzącymi naszą sytuację. Tak bym, mówiąc delikatnie, powiedział, prawda?
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Z Hajnówki Bolesław.
Witam Panie.
Ja chciałem wrócić do słowa pana profesora a propos wieku emerytalnego pani, co pan profesor wspomniał, kto dla PO tak podsunął taki pomysł. I to jest, według mnie to, jak to się mówi, przysłowia są mądrością narodu. Pan Bóg, jak chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. I według mnie to tak było. Szczęść Boże.
Tak, więc rzeczywiście no, nie byłem przy podejmowaniu decyzji, więc trudno mi powiedzieć, mogę tylko domniemywać, jakie argumenty padały, żeby wydłużyć wiek emerytalny kobiet. Prawda? Jeszcze na dodatek zrównując go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Rzeczywiście to głupota totalna. Ale chyba linia rozumowania była następująca. Mianowicie badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, nie wiedzieć czemu, że przeciętna długość życia kobiety w Polsce wydłuża się i wynosi 81 lat. No, trudno mi oczywiście zweryfikować te dane, ale tak mówią dane GUS-u. No i idąc najprawdopodobniej, Platforma Obywatelska, idąc a wiek mężczyzn, średni wiek mężczyzn jest dużo krótszy. Nie wiem, z tego co pamiętam, chyba 74 lata. No, przedziwne to są te obliczenia. W każdym bądź razie najprawdopodobniej tym się kierowano, że skoro kobiety żyją 81 lat, no to mogą sobie do 67 roku życia popracować, prawda? Żeby się nie nudziły. O, tak bym panu odpowiedział.
Dziękuję ślicznie, panie Bolesławie. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dzień dobry.
Dzień dobry, słyszymy się?
Tak, słyszymy się, tak.
Jak panu na imię?
Mam na imię Antoni, dzwonię z Piotrkowa Trybunalskiego.
Panie Antoni, wyciszyć telewizor i słyszymy to, co się dzieje w słuchawce. Bardzo proszę.
Tak, momencik, już wyciszę.
Tak, bo my już jesteśmy połączeni, już. Pana słyszymy doskonale, a ten sygnał do naszych telewizorów... Tak, proszę bardzo.
Tak, ja chciałem panu profesorowi zadać jedno dość istotne pytanie. Mianowicie debatujemy, czy ten wiek emerytalny ma być tyle, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, a nikt nie zada pytania fundamentalnego. Dlaczego system emerytalny ma być obowiązkowy? Obowiązkowy system emerytalny jest podstawową przyczyną gigantycznego bezrobocia w Polsce. Poza tym cały system emerytalny, który w Polsce funkcjonuje, jest sprzeczny z konstytucją, bo zobaczmy, jak on jest skonstruowany. Jedni ludzie pracują do śmierci, do 67 roku życia, inni przechodzą na emeryturę, mając 40 kilka lat. Jedni płacą składkę emerytalną 1100 zł, inni nie płacą tych składek w ogóle. Przecież gdyby Polska była państwem prawa i Trybunał Konstytucyjny, o który teraz się tak wszyscy spieramy, spełniał swoją funkcję, to cały system emerytalny w Polsce zostałby zakwestionowany jako niezgodny z konstytucją. Nie może być zgodny z konstytucją system, w której są równi i równiejsi. Jak z tego wybrnąć? Można wybrnąć tylko w jedny sposób. Wprowadzić system ubezpieczeń społecznych dobrowolny. Dobrowolny. Nie można ludzi zmuszać do wyboru rozwiązań, które stanowią ich prywatną sprawę. Dlaczego w Polsce na ten temat się nie mówi? System ubezpieczeń społecznych, emerytalnych, rentowych jest prywatną sprawą każdego z obywatela z osobna. Państwu nic do tego, natomiast takie argumenty, że ludzie będą zdychać pod płotami, jak system będzie dobrowolny, to jest czysta demagogia i propaganda uprawiana przez tych, którzy mają interes w tym, żeby ten cały bajzel funkcjonował.
Dziękujemy panie Antoni. Chcemy się już odnieść, bo myślę, że pan już dookreśli w miarę jasno, o co w tym pytaniu postawionym panu chodzi.
Oczywiście, że pytanie jest bardzo ważne. Czy system powinien być obowiązkowy, czy dobrowolny? No, ja pozwolę sobie mieć odmienne zdanie. Jednak ten system powinien być obowiązkowy. No chyba sytuacja, że nikogo to nie obchodzi, że ktoś, jak pan stwierdził, umiera pod płotem, prawda, czy nie, no to to jest sytuacją anormalną. Jednak obowiązkowość tego systemu emerytalnego mimo wszystko stwarza większe szanse, większe gwarancje, że pracownicy będą zabezpieczali się sam na starość, prawda, że będą no, godnie żyli w okresie poprodukcyjnym. Obawiam się, że jeżeli byłby system dobrowolny, to jednak tych ludzi nieubezpieczonych, którzy by byli nieodpowiedzialni, tak bym powiedział, i nie ubezpieczyli się na starość, prawda, bo woleliby, prawda, wydatkować środki pieniężne na wyższą konsumpcję w czasie trwania pracy, aniżeli w wieku poprodukcyjnym, ta część społeczeństwa byłaby dużo większa. No i z całą pewnością przy dobrowolności ubezpieczeń emerytalnych obciążenia finansowe państwa, właśnie tych ludzi starek, byłyby absolutnie dużo większe problemy mielibyśmy, aniżeli przy tych świadczeniach emerytalnych obowiązkowych. Więc ja bym tutaj nie zdawał się na odpowiedzialność każdego obywatela, prawda, odnośnie swoich losów w wieku poprodukcyjnym, bo mam wątpliwości, czy rzeczywiście duża część społeczeństwa jest tak odpowiedzialna, ażeby zadbać o swoją przyszłość, kiedy skończy się, prawda, okres pracy. Taka jest moja prywatna opinia i stąd bezpieczniejszym systemem dla polskiego społeczeństwa jest jednak system obowiązkowy. I tak zresztą, pamiętajmy, i tak duża część społeczeństwa pracuje na czarno, jest nieubezpieczona, prawda? To jest bardzo duża liczba i stąd...
Plus umowy śmieciowe, panie profesorze, które tak, nie gwarantują
no,
w tym
ale
obszarze...
to rozwiążemy, prawda? Ten problem rozwiążemy, one będą uzusobione, mam nadzieję, właśnie po to, żeby ci ludzie jednak jakąś minimalną środki do życia na starość mieli, prawda? Natomiast problemem jest w ogóle praca na czarno. To jest absolutnie dramat, bo ci ludzie na starość spotka po prostu nieszczęście, prawda? Nie będą mieli z czego żyć. No jedyne co to duża liczba dzieci, które będą utrzymywać, prawda?
Z programu 500+.
Tak, tak.
Panie profesorze, 2 minuty do zakończenia naszego programu. Jeszcze jeden bardzo ważny element. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Tak. Więc rzeczywiście ten proces będzie następował i musi następować. No, niepojętą rzeczą jest, żeby emeryt, który tam dostaje dzisiaj emeryturę minimalną, prawda, żeby rozliczał się z jakiegoś podatku. No, to jest jakiś nonsens, bzdura, prawda? Bo a tak jest. I wobec tego te progi wolne od podatku, one powinny być podwyższone tak, aby na takim poziomie, ażeby ludzie osiągający dochody minimalne nie musieli płacić podatku, prawda? Nie musieli w ogóle rozliczać się z żadnych podatków. A tak jest. I kwestią oczywiście jest wysokości tej kwoty wolnej od podatku, no bo to na pewno będzie obciążenie dla budżetu państwa. No ale stopniowo, prawda, ten poziom, ten progu kwoty wolnej od podatku będziemy podnosić w miarę możliwości finansowych państwa. No bo powiadam, powtórzę jeszcze raz, my możemy realizować te wszystkie programy, o których mówimy, pod warunkiem, że znajdziemy środki pieniężne w budżecie. To jest absolutnie, czyli najpierw szukamy środków w budżecie, a dopiero wprowadzamy to rozwiązanie, bo pamiętajmy, agencje ratingowe nas oceniają, prawda? Przyglądają nam się, śledzą nas i po prostu szukają wszystkich negatywnych stron naszej polityki gospodarczej.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Drodzy państwo, nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Temat naszego dzisiejszego spotkania: wiarygodność agencji ratingowych, ale wobec tego tematu rozmawialiśmy także o różnych aspektach ekonomicznych, gospodarczych dotyczących naszej ojczyzny. W studiu Telewizji TVAM rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Andrzejem Kaźmierczakiem, członkiem Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010-2016. Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze.
Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem i dziękuję również wszystkim widzom Telewizji TVAM.